Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie drogich naszych radiosłuchaczy. Witam ojca Roberta Brzeszkowskiego, który rozpoczął swój dyżur i cieszę się, że ojciec będzie z nami w czasie audycji. No i nie tylko, bo do samego wieczora. Drodzy Państwo, zaczynamy nasze spotkanie. Dzisiejszy temat to bezdomność. Naszymi gośćmi są dwie osoby. Pan Zdzisław Paczkowski oraz pani Hanna Szymańska. Są Państwo z nami?
Tak.
Tak. Pan Zdzisław Paczkowski, prezes Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta, koło w Toruniu, w Grudziądzu, oraz pani Hanna Szymańska, wiceprezes tego samego towarzystwa. Zgadza się?
Tak.
A więc mamy, jak to się mówi, wierchuszkę na antenie.
Tak.
Drodzy Państwo, witam Państwa bardzo. Oczywiście, witam Państwa bardzo serdecznie. No i taka oczywista sprawa, że gdyby Państwo siedzieli tu w studiu, to by nam było łatwiej rozmawiać, no ale jest jak jest. Cieszymy się, że Państwo są z nami. Ja może rozpocznę tak, że wtedy, kiedy zaczyna się robić zimno, teraz jesteśmy w czasie takim, gdzie nam troszeczkę już zaczyna zima towarzyszyć i wtedy bardziej zauważamy te osoby, które może w okresie letnim, których w okresie letnim może byśmy nie zauważali. To znaczy osoby, które tak odczytujemy, które nie radzą sobie z życiem, które nas może jakoś nagabują, które chcą z nami może porozmawiać. My często nie wiemy jak i myślimy wtedy, kto im może pomóc, co moglibyśmy zaproponować, może są jakieś instytucje. No i oczywiście to taki mój wstęp, drodzy Państwo, żeby uzasadnić może Państwa obecność w studiu, w tej audycji. I taką instytucją jest Towarzystwo Pomocy imienia Świętego Brata Alberta. Pamiętam, jak się pewnie około 40 lat temu powstawało, prawda?
W Polsce. W Wrocławiu. Mhm.
Tak. Kto, pani wiceprezes?
Tak, no mogę jak...
Dwa słowa o historii może.
Tak, my działamy w ramach takiej struktury, która jest utworzona była we Wrocławiu, tak jak pani powiedziała, pani redaktor, 40 parę lat temu.
Pamiętam, ksiądz Żołnierkiewicz.
I w ramach tej struktury jest w tej chwili 65 kół, które działa w całym kraju. My jesteśmy jednym z kół. Nasza, działamy od tutaj na terenie miasta Grudziądza, działamy 30 lat, bo w tym roku obchodziliśmy taką rocznicę 30-lecia swego istnienia. I już wielokrotnie myśmy zawsze mówili, że myśmy powstali dzięki inicjatywie księdza infułata Tadeusza Nowickiego, ówczesnego proboszcza parafii świętego Mikołaja w Grudziądzu. On po prostu stwierdził,
bardzo znacząca postać w Grudziądzu,
że tych bezdomnych mamy coraz więcej i trzeba im jakoś stworzyć jakieś warunki. A to się wzięło stąd, że te osoby to były przede wszystkim z hoteli robotniczych, bo ksiądz infułat utworzył to nasze schronisko w czwartym roku transformacji, więc w zasadzie to było tak na początku. Nikt wtedy nie myślał o bezdomnych, o osobach będących w kryzysie i tak dalej, i tak dalej. I potem przez kolejne lata udało nam się oprócz schroniska utworzyć ogrzewanie, noclegownie.
To już będziemy, pani prezes, dobrze. Będę mówiła, dobrze? Że pan prezes chyba się nie obrazi, kiedy będę...
Nie, absolutnie się nie obrazi.
Dobrze. Będziemy o tych formach mówić, ale bardzo się cieszę, drodzy Państwo, że Państwo zaczęli od tej takiej pokazania takiego tła, może społecznego, może historycznego, to może za dużo powiedziane, ale takiego społecznego. Hotele asystenckie, które zakłady pracy, które się, że tak powiem elegancko, rozwiązywały, prawda, ludzie, którzy nie mieli gdzie się podziać, bo miałam takie pytanie, skąd w Grudziądzu, nie jest to przecież tak wielkie miasto, chociaż znaczące na mapie Polski, a już tu pani wytłumaczyła, powiedziała nam, to co jest waszym celem głównym, no wiadomo, opieka nad osobami bezdomnymi, ale może tak bliżej, panie prezesie.
Pan Zdzisław Paczkowski.
Tak, witam.
państwa. Więc najważniejszy cel to jest opiekowanie się osobami bezdomnymi, które nie mają miejsca, swojego miejsca, gdzie mogą spać, żyć. I my to oferujemy w naszych dwóch schroniskach. My posiadamy dwa schroniska. Jedno schronisko tutaj w Grudziądzu, przy ulicy Parkowej, a drugie schronisko w Stowie Granicznym, to jest województwo pomorskie. Tam to jest małe schronisko rzędu dla 30 osób. Tutaj w Grudziądzu w tej chwili przebywa przy samym schronisku gdzieś około 100 osób.
Ojej, to bardzo dużo. Ja myślę o wielkości miasta, a więc jaki to jest duży problem?
No to jest duży problem i nas wielka praca do wykonania. Właśnie. Dlatego, że oprócz tego, że prowadzimy dla tych 100 osób schronisko, to jeszcze mamy ogrzewalnię.
Już mówimy teraz o formach, panie prezesie, rozumiem. Tak.
Tak. Więc w tej ogrzewalni przebywa gdzieś około, w tej chwili zimą, gdzieś około 10 osób. Przeciętnie. Do tego jeszcze mamy noclegownię, w której przebywa też przeciętnie 5 osób. Dlaczego mamy takie dwa dodatkowe obiekty? Noclegownia wymusza na naszych tych pensjonariuszach, na tych naszych podopiecznych obowiązek wykąpania się. I tutaj mamy kłopot, że musimy tych całą tą piętnastkę mogli trzymać w noclegowni. Ale no niestety jest wolność myślenia, wolność działania i takich 10 panów no, w ogóle nie chce skorzystać z tego. Tak? Mm-hmm. Ponadto my ma bardzo ciekawą rzecz, prowadzimy tutaj we współpracy z miastem. Mamy streetwalkerów, dwie osoby, to są nasi...
Panie prezesie, proszę, już o tym mówiliśmy wielokrotnie w tych audycjach, ale proszę wyjaśnić nazwę, streetwalker.
To są osoby, które wychodzą na ulicę i pracują na ulicy, czyli jakby...
Tak, jak gdyby terapeuci uliczni, tak?
Tak, tak. Mm-hmm. Szukają osób, gdzie one tam przebywają nocą,
docierają
gdzie dzień przebywają,
nich,
co one robią, jakie potrzeby mają, czyli to są osoby, które na przykład nie mają dowodów osobistych, czy tam próbują nasi streetwalkerzy namówić ich, żeby oni przyszli do nas do schronisk, żebyśmy mogli się nimi opiekować.
Tak,
dlatego,
panie prezesie, jeżeli pan pozwoli, tu takie małe z mojej strony może wejście, bo przecież takim, i to chyba większość z nas, radiosłuchaczy, tego doświadcza, że wielkim takim problemem jest reakcja osób, którym chcemy pomóc i podajemy im na przykład jakieś adresy, prawda, gdzie można, bo mamy takie doświadczenia, że mówimy osobom, no ale co panu pomoże, czy pani te 2 złote, czy 5 złotych, jeżeli nawet pani uzbiera te 10 złotych, czy 20, kiedy to trzeba jakoś tak całościowo, noc idzie, może by państwo poszli tam i tam. I przeważnie spotykamy się z odpowiedzią, nie, nie, ja tam nie pójdę. I rozumiem, że ci streetwalkerzy, oni po prostu docierając osobiście, jak gdyby skłaniają te osoby, żeby może szerzej pomyśleć o swoim losie, tak? Tak, pani prezes?
Ci ludzie nie chcą, bo oni nie słuchają, bo wy to się do nich mówi.
Przeważnie, to nie mówmy, że nie wszyscy, prawda?
Nie, oczywiście, że nie wszyscy, bo nigdy nie wolno generalizować.
Tak.
Natomiast tu jest bardzo dużo tych osób, które absolutnie nie chcą na ten temat w ogóle rozmawiać. One mają jak gdyby swój taki sposób działania.
Swój i nie sposób
chcą,
bycia,
nie chcą
tak.
Przyjść, tak. Nie chcą przyjść do schroniska. Dlatego myśmy, ponieważ tu jeszcze w mieście, oprócz tej grupy, która jest u nas w schronisku, to jest około 80 osób, które żyje w przestrzeni publicznej. To jest bardzo duża grupa, o której wiemy właśnie dzięki pracy streetwalkerów. I dlatego myśmy wprowadzili bodajże 2 lata temu zupy. Wydajemy gorący posiłek przez 7 dni w tygodniu o 12:30.
A więc zawozicie te zupy, tak? Zawozicie jedzenie?
Nie. Przy naszym schronisku wydajemy.
Tak,
bo to gorące, chodzi o to, żeby to były gorące.
A więc jest... Obiady również.
Tak, i tutaj tę pomoc staramy się właśnie dalej kontynuować.
Tak. Proszę Państwa, tak, jeżeli można, to chciałabym, bo Państwo wymienili kilka form
pomocy,
schronisko, tak, ogrzewalnie, noclegownie, no łaźnia, to oczywiście wiemy, co to znaczy, ale gdyby Państwo mieli powiedzieć, bo czym się charakteryzuje każda z tych form, bo to nie jest tak samo, nie są one tożsame, prawda?
No pozwolę sobie tutaj powiedzieć.
Bardzo proszę.
Schronisko to jest obiekt cały nasz, który znajduje się przy ulicy Parkowej i tam są pomieszczenia przeważnie dla czterech osób, tak, dwa łóżka piętrowe i te osoby, które tam zostaną zakwaterowane, mają trzy posiłki dziennie, tutaj my im podajemy, mogą się oprać, mają tą higienę całą. Mamy kaplicę, w której mogą się pomodlić i gdzie tutaj nasz opiekun
prowadzi. To jest jak gdyby dom, taka namiastka domu, tak?
Tak, tak, tak.
A i jak długo mogą osoby przebywać w tym schronisku?
No to mamy rekordzistów wieloletnich. No,
aha, rozumiem.
Przepisy mówią, że moglibyśmy, mamy tylko trzymać gdzieś pół roku, ale my mamy po kilka lat, bo przecież nie wyrzucimy naszego podopiecznego na ulicę, tak? Jeżeli on już jest niesprawny, bo co się okazuje, że tutaj koleżanka mówiła, że w początkowej fazie te schroniska to posiadały mężczyzn, którzy właściwie ci mężczyźni byli w wieku produkcyjnym, tak? Więc myśmy tam niektóre roboty takie tam publiczne, czy sprzątające i tak dalej prowadzili. Dzisiaj, po wielu latach, to już są inne osoby, to są przeważnie osoby schorowane, osoby niesprawne.
Wyniszczone też tym trybem życia,
tak,
prawda?
Tym intensywnością swojego życia. I tutaj my musimy się nimi opiekować, czyli dalej, czyli opieka ta lekarska, gdzie zawozimy ich do specjalistów, gdzie oni są cały zadbani, tak, gdzie im pomagamy, że tak powiem, w sprawdzaniu, czy przyjmują lekarstwo, czy nie przyjmują, żeby nie zapominali o tych rzeczach. Czyli mają pełną opiekę. I to jest jakby ta najwyższa forma tutaj schroniska, tak, że
taka forma mieszkania.
W domu. Tak, tak.
A ogrzewalnia?
Więc ogrzewalnia to jest tak jakby ten najgorszy element, czyli polega to na tym, że latem ona jest otwierana od godziny 18 do 8 rano, natomiast zimą ona jest otwarta całą dobę, szczególnie jeżeli są tam, rozpoczynają się takie dni z przymrozkami, że mamy otwarte cały czas ten obiekt, gdzie mogą sobie nasi tam podopieczni przychodzić, tak?
To jest takie pogotowie ratunkowe, tak?
Tak, tak. Z tym, że tam osoby, to jest pierwsza rzecz, że przychodzą takie, które z tą higieną mają kłopoty, nie chcą się tam, że tak powiem, poddać higienie. Te osoby też przychodzą, gdzie już na przykład w godzinach rannych to on tam nadużywał alkohol, już po południu to tam część wieje, że możemy go wpuścić do schroniska, żeby żeby tutaj nie wpuszczać osoby, które, że tak powiem, są pod wpływem alkoholu.
Aha, to jest jednak warunek, tak? Bo ja słyszałam od kogoś, komu proponowałam, no ale to, co pani tam, to jest taki właśnie reżim, że nikt by tam nie wytrzymał.
No tak, ale my odpowiadamy za te osoby i tak naprawdę wpuszczając go osoby, które miały na przykład 4 promile, a tam się zdarzają takie sytuacje, tak?
4 promile.
Czy tam 3 promile alkoholu we krwi, no to bierzemy na siebie ryzyko,
tak,
ryzyko, że tak powiem, no kłopotów. Te osoby powinny tak naprawdę to pójść do izby wyczerpień, jeżeli gdzieś tam przeszkadzają i się czy tam awanturują i tak dalej, tak? My tutaj nie mamy możliwości zaopiekowania się takimi osobami, tak? Dlatego musimy to kontrolować i to mieć pod, że tak powiem.
No musicie być odpowiedzialni za wszystkich po prostu,
tak,
którzy tam są, tak?
Tak, tak. Natomiast część tych osób, która już, że tak powiem, już jest bardziej odporna na, i podlega pierwszym tam, że tak powiem, regułom, no to więc im tam oferujemy noclegownię.
No właśnie, a jaka jest różnica między ogrzewalnią a noclegownią?
Więc te osoby, które... Więc tak, w ogrzewalni to osoby, które są w danym momencie, one odpoczywają i siedzą na krzesłach, tak? Nie mamy łóżek tam dla tych osób. Natomiast w noclegowni to już mają do dyspozycji łóżka, ale ponieważ no, utrzymanie higieny by było trudne, to oni są zobowiązani, że wykąpać się. Mm-hmm. Po przybyciu wykąpać się, dostają ubrania czyste, także tutaj nie nastąpi zagobaczenie na czas schroniska i noclegowni, tak? I no to są te elementy higieny, które no, musimy też mocno...
To są te konkrety, tak? O których my często nie myślimy, prawda, nawet.
Tak, że zachowujemy się w taki sposób, ale winny nie możemy, bo byśmy łamali pewne przepisy. Byśmy sobie robili kłopot i komuś kłopot, tak? I tutaj mamy to już przez tyle lat, że tak powiem, wyważone całe procedury, instrukcje, których musimy się trzymać, regulaminy. I wtedy wiemy, że raczej nie ma tutaj pomyłek, tak? I nikomu krzywdy nie zrobimy.
Tak. Jeszcze macie i kuchnię, to już pani prezes mówiła, wydajecie obiady. No tak. Łaźnie, oczywiście łaźnia, która jest no, jakoś złączona z tymi placówkami wszystkimi, prawda? A więc...
Tak.
Mhm. Na tą higienę utrzymać, nie?
Pani prezes Szymańska, tak. Mhm. Proszę Państwa, chciałabym, bo tak, bo od Wasz patron, święty brat Albert, tak. Chciałabym Państwa prosić, żeby Państwo jakoś może dwa słowa chociaż nawiązali swoją działalnością do życia brata, świętego brata Alberta. On przecież też został pewnego dnia jak gdyby uderzony biedą mówię najogólniej, nie myślę tylko o biedzie fizycznej, o biedzie takiej materialnej, ale całościowo tak patrzę, biedą ludzi, których spotykał, zmienił swoje życie i zaczął, zdaje się, od ogrzewalni też.
Tak. Ja tutaj może powiem, że po prostu...
Pani prezes Hanna Szymańska.
Niesieniem pomocy w duchu naszego patrona to jest przede wszystkim każdemu głodnemu dać jeść, bezdomnemu miejsce, nagiemu odzież, jak nie można dużo, to mało. I dlatego też celem tych naszych wszystkich kół, które działają w Polsce, jest niesienie pomocy tym wszystkim osobom. Dzisiaj to się już nie nazywa, że to są osoby bezdomne, tylko osoby będące w kryzysie bezdomności. Oprócz tych mężczyzn, bo my tutaj mamy te, tak jak w Dziądzu, to jest, my mamy tylko schronisko, prowadzimy dla mężczyzn, to jeszcze oprócz tych mężczyzn, którzy są właśnie w kryzysie bezdomności, to jeszcze udzielamy pomocy więźniom oraz osobom starszym i chorym, bo niezależnie od tego, o czym pan prezes mówił, o tych naszych działaniach, to jeszcze mamy tak zwaną infirmerię. To jest schronisko z usługami opiekuńczymi dla osób, które już nie podlegają hospitalizacji, ale muszą mieć jakieś miejsce do rekonwalescencji. I my takie to schronisko mamy z usługami opiekuńczymi. Myśmy to nazwali, bo myśmy byli pierwsi, którzy to w ogóle wprowadzili w Polsce. I stąd jest ta nazwa infirmeria. Zresztą bardzo ładna, bo ona w klasztorach też jest, prawda? O tym się mówi, każdy wie, co to się pod tym kryje.
Ale to jest właśnie... taka dzienna opieka, tak?
Nie, normalna, całodobowa.
Ojej, to bardzo ciekawe.
Tak,
bo takich miejsc bardzo brakuje. Ludzie wychodzą ze szpitala. Tak, proszę o tym więcej.
W tej chwili się okazuje, że jest w ogóle nastąpiło takie przesunięcie na rzecz właśnie osób takich, które potrzebują tej pomocy właśnie w schroniska z usługami opiekuńczymi. Oraz my u siebie obserwujemy, że mamy coraz więcej ludzi młodych, szczególnie po dopalaczach z różnymi defektami takimi psychicznymi. I to jest ogromne zagrożenie, bo to jest sprawa nie tylko u nas w naszym schronisku, to obserwujemy, ale w schroniskach też innych w Polsce, bo te kontakty jednak mamy i każdy właśnie mówi o tym samym. Także jest rzeczywiście to ogromny problem, ta dostępność tych środków właśnie tych dopalaczy spowodowała tak ogromne spustoszenie, że nie wiem w jakim kierunku to pójdzie, ale naprawdę się obawiamy, że że po prostu nastąpiło w tej chwili tak duże przesunięcie na rzecz właśnie tych osób młodych i takich uszkodzoną głową.
Tak, i takie zawirowanie w wartościach, prawda, to wszystko odnaleźć się jest bardzo trudno młodym ludziom w tym świecie.
Ja jeszcze chciałabym tutaj zwrócić uwagę, o czym my tutaj mówimy, bo też pani redaktor powiedziała o tym, że my tak się pochylamy nad tymi bezdomnymi i mamy, nad tymi bezdomnymi, którzy gdzieś tam są w naszej przestrzeni, ale chciałam zwrócić na jedną sprawę uwagę, że każda z tych osób ma wolno nieprzymuszoną wolę. Jej nie można przymuszać do niczego. Mm-hmm. Ta pomoc musi być przy współpracy.
Mm-hmm. No tak, bo to inaczej nie ma sensu. Tak.
Właśnie, i to jest bardzo ważne, ponieważ wielu osobom się wydaje, że gdzieś tam leży w parku czy na ławce i nikt się nad nim nie pochyli. Nieprawda. Wszyscy reagują. Straż Miejska reaguje, bo dzisiaj jest zupełnie inna sytuacja niż te 30 lat temu. Wszyscy wiedzą, że takie osoby są i trzeba tym osobom pomóc. Ale pierwsza zasada, on musi wyrazić zgodę, że on chce tej pomocy.
No tak, ale wiadomo, Straż Miejska skontaktuje się z danym człowiekiem, on odmówi, ale przechodzi przechodzień, prawda? I jest uderzony tą sytuacją i nie wie, co robić, prawda? Spotykamy się ciągle z takimi sytuacjami, ale gdybym mogła...
Żeby interweniował po prostu, tak. Poszedł do niego, porozmawiał.
No właśnie.
To jest jedna z też bardzo ważnych rzeczy, że tutaj, żeby on nie był oddzielony od społeczeństwa, tak? Czyli trzeba z nimi rozmawiać. Nasi
nie omijać, tak?
Potrafią po prostu, że tak powiem, bardzo fajnie z nimi rozmawiać, wyciągnąć te wszystkie informacje, co ich gnębi, jakie mają potrzeby i tak dalej. I wtedy ta pomoc jest już wtedy ukierunkowana, tak? Bo jest dobry wywiad przeprowadzony z tą osobą potrzebującą pomocy i tutaj to daje duże efekty, tak?
Może nawet wtedy, kiedy ta osoba zobaczy, że ktoś rzeczywiście zatrzymał się tak naprawdę i rozmawia. Może jej sposób, jak gdyby decyzja może się zmienić, tak. Też, prawda? Ale chciałabym Państwa poprosić, żebyśmy w ogóle chociaż chwileczkę porozmawiali o samym problemie bezdomności, bo tak mnie tu zastanowiło. Pani prezes Hanna Szymańska powiedziała, że nie mówi się w tej chwili bezdomność, chociaż ja swoją audycję nazwałam bezdomność, tylko się mówi osoby w kryzysie bezdomności. Jaka
tak,
to jest?
One mogą być chwilowe.
Aha, to proszę.
Ja mógłbym powiedzieć.
Proszę bardzo. Pan prezes Zdzisław Paczkowski.
Więc tutaj mówimy o bezdomnych, tak, ale jaki jest następny krok, jeżeli ta osoba się poprawia, ona zaczyna, dostaje chęci do życia, no jakby się rozliczyła ze swoją przeszłością, tak? No więc my oferujemy dalsze kroki, tak? I takim dalszym krokiem to jest danie własnego mieszkania. Mhm. My mamy takie mieszkanie treningowe. Polega to na tym, że osoba, która już jest naprawdę poprawiła się, jest świadoma tego, co robi, co czyni. My im oferujemy takie mieszkanie treningowe, w którym to mieszkaniu po prostu uczą się, jak z powrotem wrócić do społeczeństwa, jak żyć.
Panie prezesie, pan używa, przepraszam bardzo, pan używa takiego pojęcia, poprawiła się, być może, że ktoś może to jakoś odczytać, a tutaj chodzi o to, że ta osoba jakąś widzi perspektywę w swoim życiu,
tak,
prawda?
Tak.
Tak?
Tak,
o to chodzi. Tak. Wzbudza się w niej, wzbudzacie w niej chęć zmiany, tak, chęć pracy nad sobą, tak?
Tak, tak, tak. Mhm. I tutaj mamy takie mieszkanie, w którym 5 osób, że tak powiem, trenuje powrót do, nazwijmy, społeczeństwa, czy do
zwykłego życia, tak? Branie odpowiedzialności za siebie, tak?
I to jest to, w tej chwili na świecie oferuje się oczywiście kraje rozwinięte, między innymi tak jak my, oferuje się właśnie z osobom bezdomnym, które wyjdą z tego kryzysu. I tu mówimy, że to wychodzą te osoby z kryzysu. I my bardzo jesteśmy, najbardziej szczęśliwi jesteśmy wtedy, kiedy właśnie wszedł do noclegowni, wszedł do ogrzewani, później był w schronisku i schroniska idzie na mieszkanie treningowe. Mm-hmm. A po,
że jakiś taki proces widzicie dostaje, państwo o człowieku.
Tak, mamy takie sytuacje. Więc a następnie dostaję na przykład z Urzędu Miasta mieszkanie już do życia, no, do już pełnego życia na własny rachunek. Tak.
Tak.
I życie pokazuje też dwa rozwiązania takie, no, czyli to jedno, że można później żyć samemu na swój własny rachunek. Te osoby wracają do tego, że przyjmują jakąś pracę, mają za co żyć, mogą płacić za mieszkanie, jedzenie, ale jest też druga rzecz, że wiele osób nie rezygnuje z dotrzymania na przykład własnego mieszkania, bo czuje się psychicznie nieprzygotowanym do tego, że żyłby na swój własny
rachunek. Za duży ciężar brać na siebie swoje życie, tak?
I wtedy te osoby chcą być w schronisku, gdzie się czują pewnie, że mają ten nadzór, mają tą opiekę, że ktoś tam skoryguje jego działania, że on się czuje bezpieczny, tak?
Tak. Pani prezes, chciałabym może jako kobietę panią zapytać, bo o w ogóle o problem bezdomności, o problem osoby bezdomnej, bo to jest wielka tragedia przecież danej osoby, ale też tragedia społeczna, wiadomo. Ale takie mamy stereotypy, myślę. To, co powiem, to jest banalne, że bezdomny to sam sobie winien po prostu. Jak pani widzi?
To nie do końca jest taka prawda, bo tutaj, ja tylko jeszcze chciała tutaj do tego, co pan prezes powiedział przed tym, że myśmy w ciągu tych 30 lat usamodzielniło się 228 mężczyzn.
Ojej,
więc to już jest naprawdę praca dość znaczna.
Tak,
i to jest wielka rzecz, że jednak tyle tych osób wróciło do normalnego życia. Ale bezdomność to jest sprawa bardzo trudna i złożona, o której my wiemy w tej chwili coraz więcej, bo przez te 30 lat też żeśmy się dużo nauczyli. I ona łączy się z bardzo takimi dużymi trudnościami, takimi jak przemoc w rodzinie, przestępczość, uzależnienia, to o czym mówiłam, że te uzależnienia są w ogóle bardzo niebezpieczne, czy też zwłaszcza sytuacja mieszkaniowa. To też wynikało z tego, że osoby nie płaciły za mieszkanie czynszu i zostały wyeksplitowane i po prostu też znalazły się w tym kryzysie takim bezdomności. Także to jest... Tak jak wszystkie procesy, nigdy to nie jest takie jednoznaczne.
Tak.
To ma zawsze wiele aspektów i my staramy się jak gdyby to uwzględnić i osoby, które dają gwarancje, tutaj o czym pan prezes mówił, to właśnie staramy się je przygotować, żeby one poprzez to mieszkanie mogły wrócić do normalnego życia.
Chciałabym jeszcze zapytać państwa, jeżeli można, o rozmowy z osobami, które są w kryzysie, z osobami, które wy jakoś wspieracie. Co one mówią o swoim życiu? Co one, albo o tym wsparciu, które otrzymują? Jak to jest, czy w ogóle chcą rozmawiać o sobie?
To myślę, że o tym wsparciu to mniej mówią, natomiast one często wracają jak gdyby do swojego życia i z perspektywy tego czasu i tej obecności u nas w naszych schroniskach, one mają żal. Tylko nie bardzo wiadomo do czego, do kogo. Żal często mają do siebie, że zmarnowały życie. Bo to są często osoby, których rodziny są na terenie miasta, żony, dzieci. Ale te kontakty zostały zerwane bardzo wcześnie i dzisiaj, kiedy są już takimi osobami, no że tak powiem, w leciwym, takim starszym wieku, to nagle doszły do wniosku, że zrobiły, co zrobiły i nie ma jak gdyby powrotu. Mm-hmm. I tu jest dla nich ogromny problem w tej chwili, z którym nie każdy umie sobie poradzić.
Tak, samoceną,
często wspominają, że mają żonę, że mają dzieci, ale te kontakty są bardzo nikłe. Czasami się zdarza, że dzieci kontaktują się ze swoimi ojcami. Tutaj mieliśmy wiele takich przypadków, bo nawet dzieci były za granicą i jedno było w Anglii, drugie było tutaj w Norwegii. I miały te kontakty. On zresztą, ten ojciec też do nich tam jeździł już potem, jak to wszystko jakoś tak się uporządkowało. Przede wszystkim, kiedy przestali nadużywać alkoholu, bo to był zawsze największy problem. Ale każda sprawa jest inna. Każdy podopieczny jest inny i z każdym podopiecznym inaczej trzeba rozmawiać. U nas poprzez tą działalność pracy socjalnej, bo mamy też obowiązek w momencie, kiedy przyjmujemy daną osobę do schroniska, mamy obowiązek pracy takiej socjalnej z tymi osobami prowadzimy różne takie, mamy programy, które pozwalają jak gdyby też tym osobom zrozumieć, że problem tkwił w nich. To nie było nic, nikim tego nie podarował. Oni sami są przyczyną, czy spowodowali właśnie, że znaleźli się w takiej
i w tych okolicznościach różnych tak, często, tak, prawda, tak, które były. To rozumiem, pani prezes, że sztab ludzi jest zatrudnionych w schronisku.
No u nas mamy w sumie zatrudnionych 17 osób, więc ja nie mówię o tych osobach takich porządkowych, bo jeszcze ci pensjonariusze pomagają w różnych sytuacjach, obsługują pralnie, obsługują, pomagają w kuchni, ale mamy 17 osób, które obciążają, że tak powiem, nasz budżet, bo teraz te płace, aż z prezesem jesteśmy, aż osiwieliśmy z tego, że od nowego roku przecież się zwiększa o 600 zł najniższe wynagrodzenie i to na to trzeba znaleźć pieniądze, więc to jest rzeczywiście bardzo duży problem. Nie wiem, jak my sobie z tym poradzimy, no ale jakoś mamy nadzieję, że brat Albert tutaj nad nami czuwa i że nam jakoś pozwoli.
A teraz pani, dobrze pani prezes, że pani dotknęła tego problemu finansów, bo wiem, że te różne organizacje pozarządowe, one jakoś korzystają ze wsparcia, nie wiem, różnych jeszcze innych, nie wiem, instytucji, to nie wiem, czy to dobra nazwa, ale na przykład Bank Żywności, prawda?
Tak. Tak? No, ta działalność organizacji takich pozarządowych jest bardzo duża, bo się zmieniły. Zmienił się jak gdyby sposób myślenia, że takie osoby są nie tylko te będące w kryzysie, tylko emeryci, renciści, którzy też potrzebują jakiejś pomocy. I właśnie u nas w Grudziądzu w 1999 roku powstał Bank Żywności. Rola tego Banku Żywności polega na tym, że on zagospodarowuje różne produkty o kończącym się okresie przydatności do spożycia i poprzez organizacje, między innymi przez taką organizację jak my wtedy te produkty pobieramy z tego Banku Żywności i je przekazujemy osobom potrzebującym.
To też jest już jakaś taka ulga finansowa.
Tak? No jest, to jest duża pomoc. No, także dzięki, no mamy też w tej chwili warzywa różne i owoce. Na przykład ostatnio dostaliśmy cały taki duży zapas kalafiora, bardzo pysznego. Wszyscy dostali, nasi podopieczni, kalafior i jajka, byli najszczęśliwsi, bo było co innego na obiad. Tak. Także ta pomoc istnieje i to jest, między innymi to się wzięło stąd, że po prostu zmienił się jak gdyby model, że ludzie doszli do wniosku, że nie wolno marnować żywności.
Pamięta pani prezes sytuację tu w tych audycjach też było, kiedy piekarze nie mogli oddawać pieczywa, prawda? Tak. Też tu mówiliśmy o tym.
Tak, nawet ten jeden piekarz, doprowadzono go do bankructwa.
Tak,
także
właśnie.
W wyniku tych działań została wprowadzona ustawa o niemarnowaniu żywności.
Właśnie,
każdy
tak.
Sklep ma obowiązek w tej chwili podpisać właśnie z bankami żywności taką umowę, na mocy której banki będą odbierały żywność, której kończy się okres przydatności do spożycia, żeby się nic nie zmarnowało. Tak. I my z tego bardzo też korzystamy chętnie.
Tak. Chciałabym jeszcze państwa zapytać, czy też korzystacie z pomocy wolontariuszy? Czy jest to możliwe?
Byśmy bardzo chcieli korzystać, ale nie ma chętnych.
Aha.
No i tutaj u nas jest, tak, u nas jest tu problem. Bo to jest specyficzna taka funkcja.
No właśnie.
Wie pani, tu by można było, gdybyśmy na przykład znaleźli takie osoby, to mogłyby z tymi osobami, które są w gorszej sytuacji, iść nawet na spacer, czy pomóc. Ale to, no niestety nie ma chęci.
Może to ten stereotyp bezdomnego, osoby bezdomnej tutaj przeszkadza trochę. Łatwiej iść do dzieci, prawda, do osób
no, to na pewno dzieci są przyjemniejsze w obsłudze.
Oczywiście. No. Pani... Drodzy Państwo, już teraz powinniśmy oddać głos radiosłuchaczom, ale za chwileczkę Państwa poprosimy o włączenie się w naszą audycję. Przypomnę, że dzisiaj mówimy o osobach w kryzysie bezdomności. Teraz już mówię prawidłowo. Naszymi gośćmi są dwaj prezesi. Pan prezes Zdzisław Paczkowski, prezes Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta Koło w Grudziądzu oraz pani wiceprezes, pani Hanna Szymańska, wiceprezes tego samego Towarzystwa imienia Świętego Brata Alberta w Grudziądzu. Ale przed świętami różne instytucje właśnie takie jak wasza jakoś szczególnie działają na rzecz osób, nie tylko tych, które są jak gdyby przypisane do instytucji, tak, tylko na rzecz szerszego społeczeństwa, czy szerszej grupy osób, które wymagają wsparcia.
W tej chwili też wydajemy, bo my od 31 lat, bo to było prędzej robiona Wigilia niż istnieje nasze koło. Robiliśmy Wigilię zawsze 24, zawsze w dniu Wigilii. Z uwagi na tą pandemię, która miała miejsce tam te parę lat temu, to ta forma trochę się zmieniła, bo myśmy organizowali paczki i te paczki zostały wydawane osobom bezdomnym, jak i osobom też takim ubogim, które chciały z tego skorzystać. Natomiast Wigilia to była u nas, to było duże wydarzenie, bo to było w bursie na 500 osób robione, więc to było naprawdę bardzo, bardzo duża sprawa. I pewnie do tej formy wrócimy, ale
na razie... A co w tym roku?
A w tym roku też paczki będziemy wydawali, właśnie takie paczki wigilijne. 24 już jej podaliśmy taką informację, że o godzinie 14 te osoby mogą się zgłosić do schroniska i po prostu one zostaną zaopatrzone.
A skąd macie państwo wiedzę o tym, komu te paczki dostarczyć?
To znaczy...
Osoby, które przyjdą i potrzebują, to jest ogłoszenie, że będziemy wydawać
zgłaszają
paczki.
U was.
Tak, i każdy ma możliwość przyjścia po tą paczkę. To już trzeci rok takie paczki dzielimy bez, że tak powiem, tej wieczerzy wigilijnej i jest duże zapotrzebowanie na te paczki. No zawsze tutaj wybywamy konkurs na wydawanie tych paczek, które organizuje tutaj nasze miasto. I od 31 lat zawsze my to, że tak powiem, prowadzimy.
Już jesteście znani, uznaną taką odpowiedzialną instytucją i wam się powierza, tak, to zadanie?
Tak.
Mhm. Drodzy państwo, czy państwo chcieliby jeszcze może coś dopowiedzieć, bo oddamy głos radiosłuchaczom i zobaczymy, z czym nasi radiosłuchacze do nas tutaj będą telefonowali, ale czy czegoś może nie powiedzieliśmy, o czym...
To znaczy tutaj pani, która pytała jeszcze odnośnie tutaj tych kierunków związanych z działalnością brata Alberta. Ja bym tu chciała jeszcze podać taką, podzielić się taką uwagą, że, bo to święty Jan Paweł pisał, że brat Albert nie pisał uczonych traktatów, on po prostu pokazał, jak należy miłosierdzie czynić. Pokazał, że kto chce prawdziwie czynić miłosierdzie, musi stać się bezinteresownym darem dla drugiego człowieka. Służyć bliźniemu to przede wszystkim dawać siebie i być dobrym jak chleb.
Tak,
i my staramy się to realizować. Nie zawsze nam się udaje tak, jakbyśmy chcieli. Człowiek jest tylko człowiekiem, ale mamy jak gdyby ten drogowskaz, którym staramy się realizować.
Tak, to co państwo mówili też o tym bezpośrednim kontakcie, to jest niezwykle ważne, że traktujecie bardzo podmiotowo te osoby, które wymagają pomocy, prawda, waszego towarzystwa, bo tu pan prezes mówi o tych rozmowach z streetworkerów i w ogóle pewnie i psychologów waszych i tak dalej, terapeutów. Że chodzi o to, żeby wzbudzić w tych osobach, które często z powodu bezdomności pewno mają zaburzone poczucie własnej wartości, prawda?
Oj tak.
Tak, i żeby wzbudzić w nich takie poczucie, że są dla kogoś ważni. To myślę jest olbrzymi, olbrzymi problem. Drodzy państwo, dziękuję moim gościom. Proszę nie odchodzić od telefonów. Będą państwo słyszeć naszych radiosłuchaczy, jeżeli zechcą do nas zatelefonować. Drodzy państwo, naszymi gośćmi są pan Zdzisław Paczkowski oraz pani Hanna Szymańska, prezes i wiceprezes Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta, koło w Grudziądzu. Teraz dziękuję państwu na ten moment, a oddaję głos radiosłuchaczom. 56 655 23 55. 56 655 23 56, Polska Północna Południowa, dwa telefony w naszej rodzinie, 536 600 100, 536 600 200, oraz dwa telefony dla radiosłuchaczy zagranicy, 48 56 to kierunek, 655 23 33 i 655 23 66. Czy już mamy telefon? Nie mamy telefonu. Drodzy Państwo, w studiu czy przy telefonach czekają na Państwa głosy osoby, które udzielają codziennie, właściwie cały dzień pomocy osobom, które potrzebują wsparcia. Oczekując wobec tego na telefony, chciałabym jeszcze moich gości zapytać, czy można jakąś informację o waszej działalności znaleźć na stronie, czy jakieś telefony, jak można znaleźć?
Na stronie internetowej my mamy całą informację o historii, o nas i adresy i tak dalej, ale niezależnie od tego, Regionalny Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu wydaje taki biuletyn, gdzie tam jest podane, jakie działają schroniska, jakie są ogrzewalnie, gdzie noclegownie, jakie posiłki można otrzymać. Także taka informacja jest i to zostało wydane w tej chwili zawsze przed okresem zimowym. I myśmy tą informację powiesili we wszystkich możliwych instytucjach, razem z kościołami, bo w kościołach też wiszą.
Tak, pani prezes, mamy telefon, więc może jeszcze dopowiemy, jeżeli coś trzeba będzie, tak? Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, ja króciutko.
Szczęść Boże.
Pani Basiu, mówi Iwona Maria z Gdyni.
Witam
ja
pani.
W takiej kwestii, bo dyskusja była tutaj ze znajomymi, wczoraj usłyszałam w TVP Info taką wiadomość i no, nie, aż mi się wierzyć nie chcę, ja chyba źle usłyszałam, czy to jest możliwe, że w Polsce jest 300 bezdomnych?
300?
Nie, ile jest w ogóle bezdomnych w Polsce? No. Nie, to chodziło o jakąś miejscowość.
Może o Gdynię, może o Gdańsk, tak?
No właśnie, my jesteśmy tutaj ciekawi, ile w Polsce jest bezdomnych.
Ale to można na stronie zobaczyć, bezdomność w Polsce.
Czy ktoś robi takie badania?
Właśnie, oddamy głos naszym gościom, dobrze?
Bo mnie się wydaje, ale ja chcę dokończyć.
Tak, proszę.
Mnie się wydaje, że my stajemy na wysokości zadania w tych trudnych czasach. I dlatego ze znajomymi tutaj taka była dyskusja, a wczoraj podawano taką cyfrę.
No tylko tak, ale my nie bierzemy odpowiedzialności za to.
Nie, ale pani Basiu, ale mnie nie o to chodzi. Przecież chwała wam za to, co robicie. Przecież robicie bardzo dużo dobrego, o tym miłosierdziu przecież jest mowa. No przecież ja to rozumiem. Chodzi tylko
o to. A jakie jest
to,
pani pytanie? Bo to
no właśnie, czy rzeczywiście jak Polska na tle innych, bo z tego co ja usłyszałam, to my mamy naprawdę dobre wyniki. I to dlatego, że jesteśmy katolickim narodem, my jesteśmy katolikami praktykującymi i dzięki temu rządowi, który był 8 lat, Polska jest taka, jest Polską. I my tutaj mamy naprawdę...
Tak, rozumiemy, już musimy, bo już pani wypowiedziała swoje... Ja powiem tak, proszę pani, weszłam na stronę Bezdomność w Polsce i zobaczyłam informację z 2019 roku, że w Polsce kryzysem bezdomności dotkniętych jest blisko 30 330 osób. To jest badania z 2019 roku, tak? Drodzy Państwo, czy Państwo chcieliby się do tego telefonu naszej radiosłuchaczki odnieść?
To znaczy tak, ja chciałbym tylko dodać, że zawsze przy liczeniu takim to są kryteria, kto jest jakby objęty kryzysem, a kto nie objęty kryzysem. I tam są różne sprzeczności te i niektóre dane mówią, że jest o wiele, wiele mniej tych osób bezdomnych, bo na przykład liczono, że jeżeli osoba ma gdzie spać, na przykład na działkach, w altankach śpią, to znaczy, że już nie jest
bezdomna.
Osoba bezdomna, bo ma gdzie się schować.
Tak, rozumiem, panie prezesie.
Te kryteria muszą być wtedy dokładnie określone i mówi się, że bezdomna to jest tyle tam, a tyle.
No i mamy jakąś cyfrę podaną. Odbieramy nas, dziękuję bardzo, odbieramy następny telefon. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze?
Mówi Bożena z Bielawie. Ja chciałabym właśnie podziękować pani prezes, panu właśnie za taką piękną inicjatywę, bo u nas w Bielawie też jest taka noclegownia i ośrodek taki w sumie dwa, bo jeszcze w Górnej Bielawie jeden, ale to podlega pod jedną instytucję oczywiście. I właśnie dlaczego to mówię? Ja no już właśnie jestem na emeryturze, opiekunką byłam ludzi w ogóle, bo wyuczona i u ludzi starszych i dzieci, nawet język migowy, ale co, ja dużo już parę lat pomagam, bo niektórzy przynoszą właśnie te jedzenia, bo też mają właśnie najgorzej na noclegowni, bo tam, gdzie jest punkt współzależni, oni uzależni w sumie się znajdują nawet na noclegowni niektórzy, bo jak odwiedzam, dzisiaj widziałam się z nimi, a bo trochę chora jestem, ale tak to chodzę tam do środka tego.
Rozumiemy. To właśnie proszę widzę
jeszcze
pani
nieraz nowe twarze. Halo? I oni się chcą zmienić, a czasami pójdą na złą drogę i z powrotem na noclegownię.
Tak, proszę pani, czy, właśnie, ponieważ mamy telefony następne, czy pani chciałaby jakoś pytanie sformułować, bo rozumiem, pani powiedziała, że w pani miejscowości jest, za co bardzo dziękujemy. To bardzo ważna informacja. Ale czy do naszych gości jakieś pytanie, czy...
Mamy i mówi, niektórzy mówią dzień dobry na mieście, tam u górze pracę mają taką, trochę wyszło przez te kilka lat, co ja pomagam, kierownik oczywiście pozwala mi, bo kamery są oczywiście, nie mogę, że nikt wejść, nawet ktoś przyniesie jedzenie, to
tak,
też nie mogę,
rozumiemy.
Ja mogę przekazać.
Dziękujemy pani bardzo serdecznie. Dziękujemy. Okazuje się, że nie tylko w takich większych miejscowościach, ale nie wiem, gdzie jest ta miejscowość, o którym pani mówiła, pani Bożena, ale to bardzo dobrze świadczy o naszym państwie, o naszym samorządzie, prawda? Halo? Znaczy, odniosą się do tego telefonu, czy nie państwo?
To jest to, co już mówiliśmy, że w tej chwili zmieniła się świadomość przez te lata.
Tak.
I ludzie inaczej odbierają. Też powstały wiele organizacji samorządowych takich, które powołały tego typu ośrodki. Dzisiaj zresztą każda gmina ma obowiązek.
No więc właśnie o to chodzi. Tak.
Swoim bezdomnym opiekę. My mamy wiele, w tej chwili się zbliża koniec roku, więc wiele przychodzi ofert, znaczy zapytań. Każda gmina musi podpisać umowę z takim ośrodkiem, żeby dla swoich bezdomnych
tak
mieć zabezpieczone.
Pani prezes,
miejsce.
Bardzo dziękuję za tę informację. To bardzo konkretna informacja i ona jak gdyby w takim świetle konkretnym pokazuje to, o czym mówiła nasza słuchaczka, prawda? Że to
tak
nie jest tylko dobra wola.
To
jest pewien
obowiązek.
Tak, oczywiście.
To jest obowiązek gminy.
Oczywiście.
Tutaj nie ma łaski.
Także dziękujemy pani prezes, dziękujemy pani Bożenie. Odbieramy telefon następny. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kłania się Ewa Bielańska z Gdańska.
Witamy
panią. Ja chciałabym przede wszystkim dzwonić w dwóch sprawach. Wyrazić szacunek dla pana prezesa i pani prezes, wszystkich osób, lekarzy i innych, którzy wspomagają bezdomnych. Podziwiam, szanuję. Naprawdę kłaniam się bardzo nisko. Ja nie mogłabym być wolontariuszką przy bezdomnych. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Interesuje mnie, mam pytanie takie. Jak państwo pozyskujecie i skąd są te osoby, które są z tej tłokerami? To wszystko. Szczęść Boże, wszystkiego najlepszego.
Dziękujemy pani bardzo za bardzo konkretne pytanie. Słuchamy naszego...
Pan prezes. Streetwalkerzy to są nasi opiekunowie, którzy przeszli odpowiednie szkolenie, odpowiednie treningi, mają ukończone, że tak powiem, kursy odpowiednie, gdzie posiadają wiedzę, jak pracować, jak wychwytywać te osoby, te, które wymagają tutaj pomocy, gdzie są nauczeni, jak prowadzić rozmowy, żeby po prostu te osoby się otwierały, bo trzeba powiedzieć tak, że na początku z takimi osobami, których w tym kryzysie bezdomności jest bardzo trudno rozmawiać, tak? One są zamknięte, one są wyobcowane, wizerowane.
To, co już mówiliśmy, panie prezesie, że mają poczucie niskiej wartości.
Tak,
nie
tak
wierzą, że ktoś może
tak,
do nich w ogóle odezwać się.
Tak. I tutaj nasi właśnie streetwalkerzy, oni są, że tak powiem, na te wszystkie elementy bardzo wrażliwi.
I przygotowani, i fachowcy.
Przez już to już prowadzimy chyba piąty rok, to tutaj z
Sikłowskim. Panie prezesie,
i
ja tutaj dodam.
Oni są naprawdę wysokiej klasy specjalistami, tak, i mają wielkie umiejętności, jak to zrobić.
Tak, panie prezesie, ja chcę dodać jeszcze, że streetwalkerzy również są przygotowywani na studiach pedagogicznych, tak, przeważnie, na psychologii, na pedagogice. To nie są osoby tylko po kursach. Tak?
Tak.
Dziękuję bardzo.
Mają studia wyższe.
Oczywiście, że tak. Także w tej chwili to nie jest jakaś dziwna sprawa. Na świecie to już dawno funkcjonuje ta instytucja tych terapeutów. Ja powiem polską nazwę, terapeutów takich ulicznych. A w Polsce pewnie od około 20-25 lat zaczęło się to. Odbieram następny telefon. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Wiesława z Centralnej Polski.
Witamy.
Ja chciałam nawiązać jeszcze do początków pracy tego towarzystwa imieniem brata Alberta, które zaczął ksiądz
Marszałkowicz.
I sama miałam przyjemność pomagać mu, kiedy pracował w barakach na lotniczej we Wrocławiu, tak, on nikogo nie odrzucał. Przychodzili do niego często ludzie bardzo, w bardzo opłakanym stanie.
Czy trzeba powiedzieć, że to były lata 80., prawda?
Tak, to jest 81. rok, kiedy on zaczynał właśnie tam jako chory, samotny człowiek, diakon. Który pracował w bibliotece diecezjalnej, a potem właśnie zaczął taką sprawę, bo zawsze się tymi biednymi chorymi tam opiekował na katedralnej.
W tym czasie, przepraszam bardzo, powiem, bo ja pamiętam ten czas, bo tu w Toruniu też powstawało Towarzystwo Pomocy imienia brata Alberta. W tym czasie ten diakon był bardzo znany w Polsce, był takim wzorcem dla nas, którzy tam próbowali wspierać osoby bezdomne.
Wszystko to się zaczęło tak naprawdę od niego, bo
tak,
pamiętam, jak w bardzo trudnych warunkach on cały czas mieszkał razem z tymi osobami.
Tak jak brat Albert.
Do końca życia umarł na Śląsku w Bielicach, cały czas mieszkając do końca, mimo że to była osoba z bogatego rodu, która swój majątek, że tak powiem, w okolicach Tarnowa, w Zambrzycach chyba, oni nigdy tego majątku nie odzyskali, pozostało to dla państwa. A on żył w bardzo, bardzo skromnych warunkach i wiem, jak zajmował się tymi chorymi. Cieszę się, że większość tych spraw jest w tej chwili takie, jak miał marzenia ksiądz Jerzy, bo ja pracując w klinikach wrocławskich, z nim się kontaktowałam społecznie, pomagałam tam tym chorym. Można powiedzieć, robiłam coś wbrew prawu, bo wtedy oni byli bez żadnych środków, bez ubezpieczenia, bez niczego. Trzeba było różnymi sposobami. Dobrze, że trochę darów przychodziło w tych latach 80.
Tak.
W stanie wojennym, że można było coś tam znaleźć i tym osobom pomóc. To są sprawy naprawdę bardzo trudne, ale on wyrabiał dowody osobiste tym osobom. Usiłował właśnie takich resocjalizować, mimo że na początku przecież nie miał żadnych psychoterapeutów ani psychologów. Dopiero to stopniowo potem się zaczęło rozwijać. Więc cieszę się, że te wszystkie marzenia, jakie miał ksiądz Jerzy, że to się jakoś materializuje, że to się jakoś dzieje, ale jednak wciąż jest to za mało w porównaniu do potrzeb. Tutaj pani jedna mówiła, że jesteśmy na tle kraju, na tle świata podobno w dobrym świetle stawiani, ale wciąż tych osób bezdomnych jest dużo i powinniśmy wszelkich sposobów użyć, żeby zapobiegać bezdomności, bo wejść w bezdomność jest bardzo łatwo. Ja naprawdę spotykałam tam bardzo wysoko postawionych ludzi, często
tak,
dyrektorów fabryk, szczególnie z budownictwa, którzy zeszli właśnie tak na dno społeczne, kiedy zaczęli korzystać z alkoholu, kiedy się uzależnili, kiedy gdzieś tam komuś materialnie się jakoś nie powiodło, rodzina się wtedy wypierała, a nawet była osoba, która po wojnie wielokrotnie, wiele lat nie mogła odnaleźć swojej rodziny, pozostała wśród bezdomnych i wtedy w tych latach 80.
Tak,
odnalazła.
Bardzo pani
siostra,
dziękuję.
Która była w Ameryce, a szukała go przez PCK, przez najróżniejsze instytucja znalazła swojego brata.
Bardzo pani dziękuję, że pani przywołała tę osobę, która była u początków. Ja właściwie jak pani mówiła, to przypomniały mi się też tu pewne poczynania w Toruniu przy pewnej parafii. Ksiądz proboszcz, teraz chyba prałat, Józef Nowakowski przy parafii w centrum Torunia było takie koło. I też to, co pani powiedziała, korzystanie z darów, rozdzielanie darów, prawda, lekarstw. Także to niesamowity czas. W tej chwili jest już zupełnie inna rzeczywistość.
W tak trudnych warunkach udawało się tych ludzi wyprowadzić i ksiądz ich tylko potem nie miał tych mieszkań treningowych.
Tak,
żeby
bo to był inny czas. Tak.
Ale wielu z nich tam odzyskało też status społeczny i zaczęło być normalnie pracującymi osobami społecznie użytecznymi i żyli, pozakładali rodziny często. Także to praca u podstaw.
Tak,
praca
dziękuję pani bardzo, bo już musimy kończyć nasze spotkanie. No, ale
Boże, wszystkiego dobrego z okazji świąt i Bóg zapłać wszystkim, którzy się zajmują tą trudną sprawą społeczną.
Bardzo pani dziękuję. Bardzo jestem pani wdzięczna, że pani przywołała księdza Mazurkiewicza Jerzego, który najpierw był diakonem. Zresztą pani mówiła to wszystko. Moi drodzy goście, czy państwo chcieliby jakoś się odnieść może do telefonu pani, która teraz telefonowała, rozmawiała z nami?
To znaczy tutaj, jeżeli chodzi o opinię, którą tutaj pani przedstawiła, no to ona jest podobna z tym, co my robimy, prawda?
Tak.
Ojciec Jerzy zresztą na naszych spotkaniach, jak my tam mamy spotkania w towarzystwie brata Alberta w Wrocławiu, to zawsze przywołujemy jego, że tak powiem,
postać,
różne,
tak.
Różne takie jego, no bo on tam pisał jeszcze dużo i tam zawsze jest jakieś słowo na dane spotkanie.
O, to dziękuję, że pani o tym mówi, pani prezes, tak.
To naprawdę osoba bardzo skromna, tak jak pani mówiła, to się wszystko zgadza, tam w Bielicach był, z tymi osobami mieszkał, żył. I to też była wielka rzecz, ponieważ ta duchowa, że tak powiem, strona, ona przecież pomagała tym osobom jak gdyby spojrzeć głębiej w siebie i zastanowić się, że warto jednak coś zrobić, żeby wyjść z tej bezdomności. Także tego typu działania, one zawsze są bardzo istotne dla danego człowieka, ponieważ one zwracają uwagę, że te osoby stały się tym, kim były przez ten czas, ale to wynikało jak gdyby z ich takiego podejścia do tego życia, takiego lekkiego. Jak się jest młodym, to się wydaje, że wszystko można,
no
a potem jak przychodzi choroba i brak środków do życia,
no
to wtedy
jest inną
problem,
perspektywę,
prawda?
Mamy. Pani prezes, taki. Musimy kończyć, niestety. Szybko minęło, prawda?
No, bardzo szybko.
Zapraszam na jakąś następną audycję. Za rok pewnie. Dziękuję bardzo, drodzy państwo. Mówiliśmy dzisiaj w audycji naszej w Radiu Maryja o kryzysie, o osobach w kryzysie bezdomności. Naszymi gośćmi byli dwaj prezesi. Pan prezes Zdzisław Paczkowski oraz pani wiceprezes Hanna Szymańska z Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta koło w Grudziądzu. I na koniec, pewnie państwo się ze mną zgodzą, może byśmy poprosili naszych radiosłuchaczy, żeby nie omijać szerokim łukiem osoby, które leżą na ławce może. Albo siedzą na przystanku autobusowym dłuższy czas i widzimy, drzemią może na tym przystanku. Może warto podejść, spytać o coś, zaproponować może adresy różnych placówek, które wspomagają. Mamy w każdym mieście na stronach internetowych, także można
ale
pomóc.
Ale to są wydrukowane i naprawdę w wielu kościołach taka informacja jest, gdzie jest podane, gdzie
właśnie
dana osoba się może zgłosić, no, jaką pomoc może uzyskać. Także tylko ja chciałam jedno zwrócić uwagę, że w zasadzie żadna osoba taka świecka nie ma takiej możliwości sprawczej, że tak powiem, bo tą osobę potem trzeba w jakiś sposób zabezpieczyć i zawsze najlepiej zadzwonić czy na policję,
tak,
czy
tak,
do Straży
Miejskiej, tak.
I wtedy Straż Miejska przywiezie taką osobę, jeżeli ona się zgodzi.
A więc pani prezes, dziękuję bardzo, bo musimy skończyć już powinniśmy, ale dobrze, że pani to uzupełniła, nie tylko rozmowa i wskazanie, ale zawiadomienie służb, tak?
To jest najważniejsze.
Tak, dziękuję bardzo. Pani prezes Hanna Szymańska, pani wiceprezes Hanna Szymańska i pan prezes Zdzisław Paczkowski z koła pomocy Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta z Grudziądza. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję wszystkim Państwu radiosłuchaczom, którzy słuchali tej audycji. Mam nadzieję, z życzliwością włączyli się w audycję. Ojcu Robertowi, szczęść Boże Państwu. Mam nadzieję, że spotkamy się za tydzień. Żegna się Barbara Momot.